Kochani, chciałbym Was serdecznie przywitać. Cieszę się i dziękuję bardzo za to, że znaleźliście czas w ciągu swojego zagonionego tygodnia pracy, czasu, gdzie możemy tutaj wspólnie razem spotkać się, by dalej podążać śladami Księgi Objawienia. Jak zwróciliście uwagę, staramy się ją studiować w pewien sposób chaotyczny, niesystematyczny, gdyż nie taki jest cel tego studium. Przechodzimy z jednego rozdziału do drugiego, czasami sięgamy do jednego fragmentu, zaledwie do jednego wiersza bądź dwóch wierszy. Już niebawem zbliży się moment, kiedy będziemy chcieli przyjrzeć się pewnym fragmentom pewnych rozdziałów bardziej szczegółowo. Ale póki co pozwólcie, że zostaniemy ciągle jeszcze na początku Księgi Objawienia, gdyż wydaje mi się, iż temat, który tam jest poruszony, jest szczególnym tematem. Dzisiejszy temat pozwoliłem sobie zatytułować oto w ten sposób, gdy potęgą jest słabość. Myślę, że to jest pewnego rodzaju wyzwanie dla dzisiejszego sekularyzowanego świata, gdzie wręcz przeciwnie, potęga to pieniądz, potęga to pozycja, potęga to władza. Musisz być kimś, wtedy jesteś kimś potężnym. Jeżeli nie masz nic, nie masz pieniędzy, nie masz pozycji, nie masz władzy, nie masz wykształcenia, jesteś słabym człowiekiem, który żyje w tym sekularyzowanym świecie i absolutnie nie jest dostrzeżony. Zatem co kryje się za owym tytułem, gdy potęgą jest słabość? Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego państwa w dzisiejszym świecie, zresztą nie tylko w dzisiejszym świecie, ale na przestrzeni dziejów, aby w jakiś sposób określić same siebie, próbowały użyć pewnego rodzaju symboli. Zazwyczaj przyjmowano symbole zwierząt. Tak więc, gdy sięgnąłem do internetu i spojrzałem na godła państw, na symbole państw, pośród nich wiele jest znajomych nam. Wybierano najprzeróżniejsze ptaki, wybierano najprzeróżniejsze zwierzęta, które miały reklamować oraz pokazać potęgę kraju. Tak a propos, czy wiecie, dlaczego Australia używa dwóch zwierząt, a więc kangura i strusia? Ha? Dlaczego na przykład nie koala? Szybkie są, ktoś mówi. To jest bardzo ciekawe. Ja się o tym dowiedziałem w parlamencie, w Canberrze. Przewodnik mi powiedział, nie jestem na tyle mądry, aby sam tej wiedzy wygrzebać. Otóż są to jedyne dwa zwierzęta pośród wszystkich zwierząt australijskich, które nie potrafią iść do tyłu. Dla was to jest może śmieszne, dla mnie tak samo było to śmieszne, ale one symbolizują to, że Australia idzie ciągle do przodu. Tak jak dzisiaj interest rates poszły do przodu również. Mamy sytuację jasną, sklarowaną i przejrzystą. Jestem w stanie nawet zrozumieć i to, dlaczego poszczególne zespoły sportowe używają symbolów zwierząt. To jest symbol Crowsów, a więc z tej całej ligi australijskiej, zespołu z Adelaide. Tutaj, żeby nie czuli się poszkodowani wiktoriańczycy, mamy kangurus oraz prawdopodobnie igus. Ja nawet nie wiem, skąd oni są. Ale te zespoły postanowiły wybrać sobie jako symbol swojej mocy. Ta wrona tutaj przedstawiona to jest taki, no nie wiem, czy taka jest wrona, no ale niech tak będzie. Kangur też jest w rękawicach bokserskich. Orzeł jest troszeczkę schowany, a więc trudno jest powiedzieć. Ale wyobrażam sobie, że zarówno jeden, drugi, trzeci klub postanowiły pokazać, tak jak i państwa próbują pokazać, że te zwierzęta w szczególny sposób reprezentują potęgę, siłę, sprawność, umiejętność naszego zespołu. To jak państwo wysoko wzlata, gdzieś tam jest w przestworzach. Jeżeli zatem państwa, sekularne państwa, zespoły potrafią obrać tego typu symbole dla określenia swojej własnej charakterystyki, jestem zaskoczony i zdumiony faktem tym, że Bóg wybiera jako swój własny symbol swojej potęgi, władzy i mocy symbol bardzo słabego zwierzęcia. Symbol baranka. Właśnie w Księdze Objawienia, którą chcemy studiować dalej, wizja baranka jest w pierwszych rozdziałach nakreślona w nieprawdopodobnie wyrazisty sposób. Wracamy jeszcze raz do 5 rozdziału Księgi Objawienia, do wierszy od 1 po wiersz 4. Czytaliśmy już te słowa, pozwólcie jednak, że teraz czytając je zwrócimy na coś szczególnego uwagę. Oto jak wiemy, Jan był przeniesiony w wizji do trzeciego nieba. Podczas ostatniego wykładu powiedzieliśmy sobie, iż starożytni rozróżniali trzy rodzaje nieba. To, co widzimy dzisiaj, w tej chwili jeszcze, jeżeli będziemy mieli możliwość wyjść na zewnątrz, pierwsze niebo. Kiedy wykład się zakończy, będziecie mieli możliwość zobaczyć drugie niebo, a więc pełne gwiazd. Dzisiaj wiemy, że to jest ciągle jedno i to samo niebo. Dla nich to nie było takie oczywiste. A trzecie niebo to to miejsce, gdzie jest i przebywa sam Bóg. Pismo Święte wskazuje nam na gwiazdozbiór Oriona jako na szczególne miejsce, gdzie prawdopodobnie, a nauka dzisiaj to potwierdza, jest jakieś tajemnicze przejście do kolejnego wszechświatu, jakiegoś miejsca. Trudno jest powiedzieć do czegokolwiek z naukowego punktu widzenia. Fakt jest taki, że Jan dostał się tam, gdzie żaden z nas, śmiertelników, dostać się nie może. Oto przed nim zostały otwarte drzwi. Zobaczył tron, wokół tronu 24 starców, przed tronem cztery postacie. To są szczegóły dokładne z czwartego rozdziału Księgi Objawienia. Pomiędzy czwartym i piątym rozdziałem nie ma faktycznie zmiany treści. Wiemy o tym, że Pismo Święte zostało podzielone na rozdziały w wieku XIII, na wiersze w wieku XVI. Wszystko to tylko i wyłącznie po to, żeby dopomóc nam w odnalezieniu określonych fragmentów Pisma Świętego. Jeżeli będziecie studiowali Pismo Święte, prośba moja i chyba nie tylko moja, ale i wielu prezenterów, teologów, to ta, abyście niekoniecznie kierowali się wierszami. Kiedy czytacie, kiedy chcecie zrozumieć treść, czytajcie tak, jak gdyby nie było wierszy, tak, jak gdyby nie było rozdziałów. Dopiero wtedy widać rzeczywistą myśl, widać kontekst tego, co rzeczywiście autor chciał powiedzieć. Czasami bowiem, gdy za mocno skupimy się tylko i wyłącznie na tekście, mamy możliwość jakiejś niezręcznej manipulacji danym tekstem, która absolutnie nie była intencją autora. W piątym rozdziale w pewnym momencie Jan widzi oto taką scenę. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną siedmioma pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym, któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie. I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. W poniedziałek ta część właśnie tego fragmentu Pisma Świętego, Księgi Objawienia, była przedmiotem naszej szczególnej uwagi. Co sprawiło, iż Jan zaczął płakać? I doszliśmy do wspólnego wniosku, że Jan zdał sobie sprawę z faktu tego, iż rzeczywiście w tym momencie, jeżeli nikt nie podejdzie do tronu, nie weźmie księgi zapieczętowanej siedmioma pieczęciami, to rzeczywiście ludzkość, ty i ja, jesteśmy. W Księdze Objawienia czytaliśmy o tym, że tam właśnie, przed Bożym tronem, stał nasz adwersarz, który oskarżał nas dniem i nocą. Nie było naszego reprezentanta, bo reprezentant ziemian, Adam, upadł, a wraz z nim upadliśmy wszyscy my. Nie było pośrednika, nie było nikogo, kto by za nami się wstawiał. Myślę, że czasami dobrze jest iść do domu żałoby, aby przekonać się o naszym ostatecznym kresie. Jutrzejszego dnia będziemy mieli możliwość zgromadzić się na miejscu, gdzie będziemy żegnali jednego z naszych braci. Choć nie jest to zawsze przyjemna uroczystość, jest to uroczystość pełna smutku, to jednak potrafi czasami być zbawienna dla ludzi, którzy zdadzą sobie sprawę, że to, co w życiu czynią i tak jak żyją, w pewnym momencie będzie musiało mieć swój kres. I o tyle to jest zbawienne, że właśnie tam, w takich miejscach, można nabrać rozumu. Można zmienić swoje życie. Czym jest ta wizja faktycznie? Wizja w piątym rozdziale jest niczym innym jak uznaniem w Chrystusie orędownika ludzkości. Jest uznaniem przez niebo tego, że Chrystus spłacił dług. Jest to koronacja baranka. Gdybyśmy sięgnęli, kochani, do jednej z ksiąg Starego Testamentu, do piątej Księgi Mojżeszowej, to tam w piątej Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, Mojżesz daje szczegółowe dane odnośnie tego, jeśli przyjdzie taki moment, iż Izrael zażyczy sobie mieć króla, to jakim ma być to król i czemu ma być poddany? I napisane jest w 5 Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale, wiersza od 18 do 19, że gdy w końcu zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów i lewitów. I będzie go miał u siebie, i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów. Aby serce jego nie wyniosło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Taki zapis znajdujemy w 5 Księdze Mojżeszowej w czasie i w tym momencie, kiedy w ogóle nie było Bożą intencją, aby naród izraelski był rządzony przez króla. Aby nie miał lidera oprócz Boga. I rzeczywiście, jak będziemy czytali Stary Testament i zwrócimy uwagę, że zaraz po 5 Księdze Mojżeszowej mamy Księgę Jozuego, potem Księgę Sędziów, dopiero później mamy Księgi Samuelowe, to zwrócimy uwagę na to, że przyjdzie taki moment, iż naród izraelski obierze sobie króla. A wymówką ku temu będzie to, że okoliczne narody mają owego króla. Odtąd historia Izraela będzie toczyć się w najprzedziwniejszy sposób. Ludzka ambicja, chęć dominacji, władza ostatecznie sprawi, a co za tym wszystkim idzie, ów książę ciemności, że Izrael zostanie podzielony na dwie części, na Izrael i Judę. Że Izrael ostatecznie na pewien okres czasu praktycznie przestanie istnieć podczas niewoli babilońskiej. A potem wracając nie nabierze tego rozumu i tej lekcji, jakiej powinien się nauczyć i ostatecznie w 70 roku już naszej ery zostanie zniszczony, złupiony przez potężną armię Rzymian. Lider i król mógł być błogosławieństwem i tylko błogosławieństwem, jeśli by czytał i trzymał się tego przepisu z Księgi Mojżeszowej. Że jeśli będzie, to będzie trzymał się tego prawa, które tutaj jest zapisane. Będzie je czytał, będzie rozmyślał nad tym. Jego noga nie będzie odstępowała ani na prawo, ani na lewo od tego, co zostało mu pokazane. Często jednak teoria jest teorią, a praktyka jest zupełnie inna. I w naszym życiu też. Dla Izraelitów nie było wytłumaczeniem często, że król tak robił. Mieli dostęp do Słowa Bożego, mieli dostęp do ksiąg, mogli być pouczeni. Tak samo dla nas w dzisiejszym czasie często nie jest wymówką to, że skoro lider to robi, to ja też to mogę zrobić. Bo on tak robi, to ja też to będę robił. Mamy takie powiedzenie, no to przecież naturalne, bo ryba psuje się od głowy. Ale dlaczego akurat bierzemy przykład ryby w stosunku do kierownictwa i do zarządzania? Często po to, żeby usprawiedliwić swoje własne postępowanie. Gdybyśmy popatrzyli dalej, to zwrócimy uwagę na pewnego rodzaju fragment, kiedy kapłan Jehojada w bardzo sprytny sposób doprowadził na tron małego Joasza, który został ukoronowany jako król. Ja pozwolę sobie tutaj korzystać z przekładu Pisma Świętego wedle Biblii Gdańskiej, a więc starego przekładu, bo właśnie stary przekład Pisma Świętego potrafi w nieprawdopodobnie dokładny sposób uchwycić pewne elementy, które współczesne tłumaczenia jakoś pomijają. Osobiście nie posługuję się tym tłumaczeniem na co dzień, ale muszę powiedzieć, że częstokroć pochylam czoło przed pisarzami starego tłumaczenia Pisma Świętego. Mam wrażenie, że dzisiejsze komisje teologiczne, które tłumaczą Pismo Święte i oddają niektóre fragmenty Pisma Świętego naprawdę w absolutnie fantastyczny sposób, potrafią jednak wyrządzić tłumaczeniom Pisma Świętego i wiele krzywdy, ponieważ są jak gdyby otoczone przez najprzeróżniejsze już wcześniej uczynione przekłady, zatem tak zostało to oddane w tym przekładzie, w tym przekładzie, w tym przekładzie i w tym przekładzie. No to może oddajmy to jeszcze w taki sposób, bo to jeszcze nigdzie tak nie było oddane. To jest pewnego rodzaju sytuacja, którą często spotykamy w komisjach teologicznych. Ja osobiście, kiedy chcę dokopać się do prawdy teologicznej, sięgam do jak najstarszego tłumaczenia. I w tym wypadku korzystam z przekładu Biblii Gdańskiej tylko dlatego, ponieważ on używa tego samego, co zostało pokazane w Księdze Objawienia. Wtedy wywiódł Syna Królewskiego i włożył nań koronę i świadectwo. I uczynili go królem i pomazali go, a klaskając rękoma mówili, niech żyje król. To, na co zwracam uwagę, to jest na to stwierdzenie. Włożyli nań koronę i świadectwo. Dali mu księgę. Ta księga nie miała odstępować od niego. I rzeczywiście ona przyniosła w tamtym czasie w Izraelu reformy. Joasz był tym królem, który zebrał datki, kiedy świątynia została naprawiona do tego stopnia, do którego można było naprawić to miejsce po takiej fali odstępstwa, jaka uderzyła to miejsce. Wywiódł Syna Królewskiego i włożył nań koronę i świadectwo. Wróćmy zatem do Księgi Objawienia, do 5 rozdziału i do wizji, która tam jest zapisana. I przeczytajmy tę wizję jeszcze raz, ale w tłumaczeniu, jak na dole jest napisane, Biblii Gdańskiej, starego przekładu. Gdyż ten przekład jak gdyby nieco inaczej oddaje tę wizję. Otóż przekład wcześniejszy, który czytałem, sugeruje, iż ten, który siedział na tronie, trzymał w swojej ręce zwój, i tak tutaj jest niestety narysowane na tych rysunkach, zwój zapieczętowany 7 pieczęciami. Podczas gdy Biblia Gdańska mówi, i widziałem po prawej ręce siedzącego na stolicy księgi zapisane wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowane 7 pieczęciami. A więc tu jest zasugerowane, że ta księga nie znajdowała się bezpośrednio w ręku tego, który siedział na tronie. Ona znajdowała się po jego prawej ręce, z jego prawej strony. I padło pytanie, kto jest w stanie podejść i wziąć tę księgę i usiąść po prawicy Ojca? Czy jest ktoś, kto może to uczynić? Zatem bez jakiegokolwiek cienia wątpliwości mamy tutaj do czynienia z koronacją. Jest to koronacja nie byle kogo. Jest to koronacja baranka. Również Biblia Tysiąclecia używa stwierdzenia w tym momencie w taki sposób. I ujrzałej na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na 7 pieczęci. Ona znajdowała się na jego prawej ręce, ona znajdowała się na jego prawej stronie. Ona tutaj obok niego leżała. I padło pytanie, kto będzie godzien podejść i tę księgę otworzyć i wziąć. Wracam jeszcze raz do przekładu Biblii Gdańskiej, podkreślam te słowa. Wydaje mi się najbardziej trafny przekład. Ja zresztą to sprawdzałem z greką, na tyle, na ile ją znam, na tyle, na ile ją rozumiem. Ona rzeczywiście pisze, że ta księga była po prawej stronie, po prawej ręce, na prawicy tego, który siedział na tronie. 5 wiersz w tym samym rozdziale mówi dalej tak. A jeden ze starców rzecze do mnie. Wiemy bowiem, że słowa, które padły, wywołały u Jana płacz. I to był głęboki, gorzki płacz. W tym momencie Jan czuł, wiedział, że jest zgubiony, że jest stracony. A jeden ze starców rzecze do mnie, nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego. Dla starożytnego umysłu, dla człowieka czasów Jana, sprawa była jasna i sprawa była prosta. Jeżeli baranek, to mówimy o ofierze. Oto tysiące, miliony, powiedzielibyśmy, w ciągu istnienia narodu izraelskiego ofiar były dobrze mu znane. Ofiara to baranek. Baranek to ofiara. Cała księga Leviticus, 3 księga Mojżeszowa, opisuje praktykę, jaka była czyniona w narodzie żydowskim w momencie, gdy ktoś zgrzeszył. Tutaj akurat mamy fragment, kiedy używano zwierzęcia w postaci kozła, dokładnie koza, Ale proces, jaki przechodzono z tym zwierzęciem, dotyczył każdego zwierzęcia, które miało w sobie życie, w którym pulsowała krew. A jeśli jakiś człowiek z prostego ludu zgrzeszy nieświadomie, wykraczając przeciwko jednemu z przykazań pańskich, których przekraczać nie wolno, i ściągnie na siebie winę, a potem uświadomi sobie swój grzech, który popełnił, złoży jako ofiarę kozę, samicę bez skazy za swój grzech, który popełnił. Położy rękę swoją na głowie ofiary za grzech, zarżnie to zwierzę ofiary za grzech na miejscu, gdzie składa ofiary całopalne. Kapłan weźmie nieco z jej krwi na swój palec, rozmaże ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś jej krwi wyleje u podstawy ołtarza. Jest to dokładny przepis lewicki, który pokazywał, co należało uczynić w momencie, kiedy popełniłeś grzech. Musiałeś przynieść zwierzę, które było wedle dokładnego opisu, za jaki grzech, twojego statutu, czy byłeś z prostego ludu, czy należałeś do księstwa ludu. Musiałeś przyprowadzić zwierzę, złożyć ręce, zarżnąć je. Ja jestem wdzięczny Bogu, że nie żyjemy w tamtych czasach. Kiedy jeszcze nie byłem wierzącym człowiekiem, praktykowaliśmy w naszym domu święta Bożego Narodzenia. Na Śląsku święta Bożego Narodzenia były związane z posiadaniem żywego karpia w wannie. Dla mnie to była najwspanialsza chwila, kiedy jako mały chłopiec mogłem zobaczyć karpia w wannie. Do tej pory zawsze ja byłem w wannie, teraz miałem karpia w wannie. Nigdy nie miałem swojego zwierzątka, no ale chociaż na parę dni miałem tego karpia. Pływały sobie zazwyczaj dwa, bo tyle żeśmy potrafili zjeść, gdyż jest to takie zwierzątko, które posiada przede wszystkim ości, o ile wiemy, ci, którzy z nas jedli karpie, chociaż w Australii są potężne, wielkie karpie, to jednak wcale nie są smaczne, o czym wielu z nas prawdopodobnie przekonało się, nie tak smaczne jak te polskie karpie. Najgorszy jednak moment padał w tym momencie, kiedy te karpie trzeba było zabić i wtedy do akcji ruszał ojciec, a wtedy wszyscy żeśmy go dyskretnie opuszczali. Osobiście nie wyobrażam sobie, abym mógł ze swoją strukturą i swoją wrażliwością uczestniczyć w praktykach Starego Testamentu. Jestem wdzięczny Bogu, że żyjemy w tym czasie, kiedy, jak dowiemy się później, ofiara została spłacona i została spłacona w przedziwny i najcudowniejszy sposób. Dlaczego przelowano krew? Dlatego, że Słowo Boże mówi, iż zapłatą za grzech jest śmierć. I tutaj powstaje bardzo zasadnicze pytanie. Kiedy Adam i Ewa opuszczali Eden, opuszczali raj, kiedy zostali z niego wygnani, to ich nagość została okryta. Napisane jest, że tuż przed tym momentem, kiedy opuścili Eden, kiedy udali się poza jego obręb i nie mogli już z powrotem do niego wejść, napisane jest, że uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Jednej rzeczy możemy być pewni, że w tym momencie nie istniały fabryki syntetyczne. To nie były futra syntetyczne. Chociaż Pismo Święte nie mówi tego wprost, ale właśnie tam musiała zostać złożona ofiara. I po praktyce następnych ich pokoleń wiemy, iż właśnie to, że zostali przyodziani odzieniem ze skór, sprawiło, że człowiek oczekiwał kogoś, kto stanie w jego zastępstwo, a jego sprawiedliwość okryje go jak owa szata, która okrywała nagość Adama i Ewy. Trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 24 wiersz, brzmią dokładnie w taki sposób. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Czym jest grzech? To jest pytanie. Otóż Pismo Święte niesie ze sobą przynajmniej kilka definicji grzechu. Czym jest grzech, iż domaga się za niego spłaty w postaci krwi? Czym on jest? Jest kilka definicji grzechu. My często wiążemy grzech tylko i wyłącznie z jedną definicją. Ja najpierw pokażę być może trzy definicje, a potem pokażę jeszcze jedną. Przede wszystkim grzech, jak mamy napisane w Ewangelii, w liście Jana, w trzecim rozdziale, w czwartym wierszu, jest napisane, że grzech jest przestępstwem zakonu. 10 Bożych przykazań dokładnie określa nam, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Popełnienie któregokolwiek, przekroczenie któregokolwiek z tych przykazań jest grzechem. Tak więc morderstwo jest grzechem, kłamstwo jest grzechem, cudzołóstwo jest grzechem, pożądliwość jest grzechem, brak czci dla ojca i matki jest grzechem, oddawanie pokłonu figurom i obrazom jest grzechem. O tych sprawach będziemy mówili więcej, kiedy dojdziemy do samego sedna sprawa. Dzisiaj jednak chciałbym pokazać tylko tę część. Grzech to jest przestępstwo zakonu. Złamiesz któreś z przekazań? Popełniłeś grzech. Tak jak dzisiaj mamy świeckie prawo, które nakazuje nam jechać na pewnym odcinku drogi 60 km, na innym odcinku drogi 80, to znaczy, że grzechem jest jechać powyżej 80. Grzechem jest jechać powyżej 60. No to dziwnie brzmi, prawda? No jak to? To nie jest grzech. Złamanie prawa to grzech. Tak a propos, chcę wam powiedzieć na pocieszenie, że aniołowie latają dokładnie z prędkością znaków drogowych, żebyście tak wiedzieli na wszelki wypadek, kiedy będziecie jechać samochodem. Ale to nie jest jedyna definicja grzechu. To nie jest jedyna definicja grzechu. W liście Jakuba, w 4 rozdziale, 17 wierszu mamy napisane tak. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Nie muszę złamać jakiegokolwiek z przykazań. Wystarczy, że nie uczynię tego dobra, które powinienem uczynić. I popełniam grzech. Typowym przykładem na tego typu postawienie sprawy była historia, którą Chrystus opowiedział o miłosiernym Samarytaninie. Ci, którzy przechodzili wobec człowieka, który leżał na drodze, który był pokrwawiony, faktycznie nie przestąpili prawa. Wręcz przeciwnie, prawo im zabroniło dotknąć osoby, która leżała. Bo gdyby dotknęli tę osobę, a nie byli pewni w stosunku do tego, czy ta osoba była żywa, czy zmarła, jeśli była zmarła, a do tego trzeba by było sprawdzić tętno, być może trzeba by było się nadchylić, zobaczyć, czy płuca jeszcze pracują, jeśli by jej dotknęli, okazało się, że jest martwa, to okazało się, że są nieczyści i nie mogą sprawować służby, do której zostali przeznaczeni. Nie uczynili dobra, które powinni byli uczynić. Zatem mogę się zamknąć w klasztorze, mogę żyć w zgodzie z 10 Bożymi przykazaniami i dalej mam grzech. Dalej mam grzech. Bo jestem powołany w tym świecie do życia na rzecz i dobra innych ludzi. By im pomagać, nieść pociechę, okazywać miłosierdzie nad nimi, tak jak Bóg okazuje nad nami. Jest i trzecia definicja grzechu, również zapisana w liście Jakuba, w 2 rozdziale, w 9 wierszu. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech. Ona dotyka już coraz bardziej naszego wnętrza, tutaj. Aha, jeżeli czynię różnicę pomiędzy bratem i bratem, jeżeli jednym gardzę, a drugiego wywyższam, nie łamię przykazań. Po prostu jednym gardzę, dla drugiego jestem uprzejmy. Jeden mi się podoba, inny mi się nie podoba. Popełniam grzech. Popełniam grzech. To są na początku trzy definicje grzechu, które pokazują nam, że mamy do czynienia z czymś o wiele bardziej skomplikowanym, aniżeli tylko złamanie przykazania. Gdzie mieszka grzech? To jest pytanie. Moje myślenie i prawdopodobnie myślenie wielu ludzi byłoby takie, że grzech mieszka poza nami. On gdzieś mieszka tam. Najczęściej widzimy grzech w naszym bracie. On mieszka na pewno w nim. Tymczasem sam apostoł Paweł w liście do Rzymian w 7 rozdziale, w wierszach od 14 po 17, przyznaje oto taką rzecz, że ma pewnego rodzaju problem. I to problem sam z sobą. A problem ten polega na tym, że nie zawsze czyni to, co chce czynić. I pisze w końcu tak. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Widzicie, kiedy jesteśmy tylko i wyłącznie w konflikcie sami z sobą, mamy dobre życzenia, a tymczasem okazuje się, że wcale ich nie wykonujemy tak, jakbyśmy chcieli, i z tego powodu męczy nas sumienie, coś wewnętrznego nas gryzie, przyznajemy, że zakon jest dobry, że prawo jest dobre, że jest święte, że jest sprawiedliwe. Konkluzja Pawła jest niesamowita. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Grzech, który mieszka w tobie, grzech, który mieszka we mnie. I to jest problem, dla którego za grzech trzeba było zapłacić krwią. Bo można porównać grzech do czegoś takiego, jak dzisiejsza choroba AIDS, tak długo jak ona nie zostaje uleczona. Człowiek zarażony AIDS jest skazany praktycznie na śmierć, pomimo faktu tego, że jesteśmy w stanie dzięki nowoczesnej medycynie dzisiaj przedłużyć mu życie o kilka, może nawet kilkanaście lat. De facto nie jesteśmy go w stanie w żaden sposób uleczyć, bo nie mamy żadnego środka medycznego, który leczyłby wirusy. Gdyby to była bakteria, być może byśmy sobie potrafili poradzić. Ale wirus, tutaj na razie jesteśmy bez. Grzech zaraził Adama i Ewę. I tak jak człowiek, który jest zarażony AIDS, będzie płodził potomstwo zarażone z AIDS, tak grzech powoduje, że kolejne, następne potomstwo rodzi się już z grzechem. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Tak napisał Dawid w 51 psalmie i w wierszu 7. I on wcale nie ma na myśli tutaj intymności. Intymność nie jest grzechem. Intymność może stać się grzechem, ale sama w sobie nie jest grzechem. To matka czy nierządnica? Nie, on nie ma na myśli niemoralnego sposobu prowadzenia się swojej matki. Nie. On ma na myśli fakt ten, że już tam w łonie był niedoskonały, ponieważ narodził się z niedoskonałego człowieka, który wcześniej został poczęty również przez niedoskonałego człowieka, który został poczęty i tak moglibyśmy iść pokoleniami wstecz. Grzech, 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 grzech. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Zatem nie grzeszę wtedy, kiedy zgrzeszę, ale dlatego grzeszę, ponieważ jestem grzeszny. Od urodzenia jestem grzesznikiem. Niezależnie od tego, co uczynię, czy czego nie uczynię, jestem grzesznikiem. Dowód na to? Jutro będziemy mieli dowód. O godzinie 13. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zwodzimy siebie, jeśli mówimy, w grzechu nas nie ma. Jeśli nie ma w tobie, bracie, grzechu, powinieneś żyć wiecznie. Powinieneś żyć wiecznie. Na wieki wieków. Bo grzech sprawia, że życie nasze zostało ograniczone, jak czytaliśmy w Psalm 90, lat 90, a gdy sił staje lat 80. List do Rzymian potwierdza to i mówi tak. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy. Nie ma, jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Jeżeli nie czujemy się, że jesteśmy w więzieniu, to powinniśmy po przeczytaniu tego wiersza tak się poczuć. Faktycznie żaden z nas nie jest człowiekiem sprawiedliwym. Ja myślę, że gdyby ten tekst był częściej w naszych sercach i świadomość tego faktu, prawdopodobnie mielibyśmy również inny stosunek do otoczenia braci i do sióstr. Czasami tragedią jest to, że my nie czujemy się grzesznikami, a tak bardzo widzimy grzeszników wokół siebie. Słowo Boże mówi wyraźnie, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Co więcej, apostoł Paweł pisze dalej tak i posuwa się do bardzo szczególnego wniosku. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Nie masz. Zwróćcie uwagę, że w momencie, kiedy dotkniemy Pisma Świętego, dotkniemy spraw związanych ze zbawieniem, my musimy się pilnować. My bardzo nie lubimy w dzisiejszym czasie słowa reżim, dyscyplina, poddanie się. Nam łatwiej jest powiedzieć dowcip, aniżeli zacytować tekst z Pisma Świętego. Nam to się sypie jak z rękawa. Polityka, dowcipy, rzeczy świeckie, to idzie jak z rękawa. Tutaj nie trzeba się ani uczyć, ani zdobywać jakiegoś studium magisterskiego. To jest po prostu w nas, to w nas żyje. Ale żeby powiedzieć tekst na pamięć jakiś, to już jest trochę trudniejsze. Bo żeby go powiedzieć, to trzeba czytać, trzeba studiować, trzeba szukać. Apostoł Paweł pisze wyraźnie, że nasza natura, stara natura nie ma upodobania w tych sprawach. Nie ma. Nie ma żadnego upodobania. Nie masz, kto by szukał Boga. Ludzie próbują ukoić swoje sumienie, strach przed Bogiem, w najprzeróżniejszy sposób. Są to albo praktyki religijne, albo praktyki pokutne, które sprawiają, że jak gdyby próbujemy oszukać nasze jestestwo i powiedzieć sobie, skoro tyle odpokutowałem, no to chyba jestem na tyle dobrym człowiekiem. Skoro tyle zadano mi bólu, skoro tyle wysiedziałem się, skoro tyle wymodliłem się, skoro pościłem, skoro to i to w moim życiu robiłem, no to chyba jestem lepszym człowiekiem, aniżeli każdy, kto mnie tutaj wokół otacza. Chociażbym nawet przemierzył dziesiątki kilometrów. Chociażbym chodził na pielgrzymki bardzo długie. Chociaż modliłbym się, tak jak w przypadku islamu, 5 razy w ciągu dnia. To i tak to nie zmienia faktu, że nie jestem człowiekiem sprawiedliwym, bo grzech mieszka we mnie. Grzech mieszka we mnie. I ten grzech jest wyrokiem. Zapłatą za grzech jest śmierć. Od tego nie ma odwołania. Od tego nie ma odwołania. Dlatego za grzech musiała być przelana śmierć. Dalsza część tego tekstu w 6 rozdziale, 23 wierszu listu do Rzymian brzmi tak. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest przepiękny tekst. Ten tekst ma w sobie dwa oblicza. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Ale grzech jest czymś więcej, czymś jeszcze. 59 rozdział Księgi Izajasza, 2 wiersz, mówi tak. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze tak, że nie słyszy. Grzech to jest rozdział. Grzech rozdziela. Grzeszny człowiek nie może stanąć przed obliczem Boga, gdyż Bóg w swojej sprawiedliwości jest dla grzesznika ogniem pałającym. Zatem wypędzenie Adama i Ewy z raju, coś strasznego dzisiaj, powiedzielibyśmy coś bez serca, było jedyną drogą ratunku. Faktycznie w pierwszych rozdziałach Księgi Mojżeszowej widzimy, że grzech miał być spłacony przez symbol baranka, bo grzech dzieli, grzech rozłącza mnie z Bogiem i mnie z moim bratem. On dzieli na płaszczyźnie wertykalnej i na płaszczyźnie horyzontalnej, na każdej płaszczyźnie. Im jestem dalej od Boga, im bardziej jestem w grzechu, tym bardziej potrafię być daleko od mojego brata. Kryć się, chować, bać się, nie patrzeć w oczy. To są wszystko konsekwencje grzechu. Ale jest i czwarta definicja grzechu i na nią chciałbym zwrócić uwagę. Jest ona zapisana w Ewangelii Jana w 16 rozdziale w 9 wierszu, gdzie Chrystus Pan mówi o Duchu Świętym, o Jego pracy i mówi w pewnym momencie, że ten Duch Święty ma 3 rzeczy do wykonania. Przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie i rozpoczyna od grzechu. A następnie tłumaczy o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Zatem grzechem jest brak wiary w Chrystusa. To jest grzech. Niektórzy ludzie zastanawiają się i zadają sobie pytania. To jest dobry człowiek. Mieszka tam. Ma dom, ma ogródek. Jest to człowiek, który nikomu krzywdy nie zrobi, z żadnego przestępstwa nie uczyni. Pomaga, jest w 20 organizacjach charytatywnych, wydaje całe swoje pieniądze na utrzymanie innych. Ale jednej rzeczy ten człowiek zaprzecza. Ten człowiek zaprzecza swojej wierze w Chrystusa. Czy będzie zbawiony? No logiczne, że powinien być zbawiony. Tylko, że logika nie ma nic tutaj wspólnego z faktem. Zapłatą za grzech jest śmierć. Grzechem jest brak wiary w Jezusa Chrystusa. Bo właśnie brak wiary w Boga i w Jego słowo, i w Jego prawdomówność sprowadził na nas grzech. Zatem, aby oczyścić nas od grzechu, musiał przyjść ktoś, kto stanął w nasze miejsce, wykazał wiarę tę, którą myśmy nie mieli, po to, aby wzbudzić w nas wiarę w Niego. Abyśmy mogli zostać usprawiedliwionymi i przyjęci bez grzechu. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 3:15, to są słowa, gdzie po raz pierwszy, jak gdyby powiedziane jest w takiej mini Ewangelii o tym, że grzech zostanie spłacony. Pierwsza Mojżeszowa, 3:15. Ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Tutaj jest powiedziane o walce, jaka została stoczona na krzyżu Golgoty. Wiele, wiele, wiele wieków później, 4000 lat później od czasu, kiedy padły te słowa, gdy Chrystus umierał na krzyżu Golgoty. Właśnie tam. Ale do tego czasu człowiek wyrażał swoją wiarę bądź zaprzeczał poprzez składanie swoich ofiar. Najpiękniejszy przykład tego, że faktycznie w naszym życiu istnieją tylko dwie drogi, jeśli chodzi o wiarę, to jest przykład Kaina i Abla. Obydwoje potomkowie Adama, zaraz bezpośrednie pierwsze pokolenie, mieli uczcić Boga i wykazać swój stosunek do Boga, jakimi oni są i jak Jego traktują. Abel złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich, a Pan wejrzał na Abla i na ofiarę jego. Jak czytamy jednak dalej, ale na Kaina i na ofiarę jego nie wejrzał, gdyż Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. Dlatego Bóg nie wejrzał na ofiarę Kaina, ponieważ Kain przyniósł owoc i plon swojej dobroci, swojej pracy, swoich wysiłków. Nie mógł być usprawiedliwiony, ponieważ nie uwierzył. Nie uwierzył w mającego przyjść Mesjasza. Tego, który zostanie w słowie nazwanym Barankiem Bożym. List do Hebrajczyków, 9:22 mówi wyraźnie. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Koniec. Decyd. Nie ma i koniec. Zapłatą za grzech jest śmierć. Żeby wykupić człowieka, ktoś musiał ponieść zapłatę. Krew była w narodzie izraelskim, istniała od momentu, kiedy wyszli z Egiptu i wcześniej, w taki bardzo wizualny sposób widzimy jej w momencie Paschy, pierwszej Paschy, jaką obchodzili, która uwolniła ich spod jarzma Egiptu, spod jarzma grzechu, zostali uwolnieni. A następnie przez długi czas oczekiwania na mającego się pojawić Mesjasza, tysiące, setki, miliony żyć, zwierząt, miliony ich tchnień, krwi zostało przelanych w świątyni, która miała wskazywać na mającego przyjść Mesjasza. List do Hebrajczyków nie pozostawia w nas cienia wątpliwości. 9:26, gdzie autor tego listu wskazuje na Chrystusa i mówi tak. Ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Zatem Chrystus przyszedł, by oddać życie za ciebie i mnie. Jan Chrzciciel nie miał co do tego żadnego cienia wątpliwości. Kiedy Chrystus pojawił się nad Jordanem, wskazał na Niego i powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jest tekst w liście do Koryntian, który napisany, który brzmi, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. My często wyrażenie tego tekstu, chociaż nie mam go tutaj na ekranie, cytuję go z pamięci, odnosimy do przyszłości. I mówimy, tam w przyszłości będzie to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Gdybyście przeczytali ten tekst w kontekście, zwrócilibyście uwagę, że apostoł Paweł wcale nie mówi o przyszłości, tylko mówi o przeszłości. On wskazuje na Chrystusa i mówi, nikt nie spodziewał się, że w taki sposób przez takiego człowieka zostanie rozwiązany problem grzechu. Czego człowiekowi nie przyszło na umysł, na oko nie wstąpiło, ani na ucho nie wstąpiło, to Bóg przygotował i to zostało objawione w postaci Jezusa Chrystusa. Na krzyżu Golgoty, 15:03, 14 dzień, dzień paschalny miesiąca Abib, 31 roku, kiedy człowiek Jezus Chrystus, tajemnica wcielenia, Bóg objawiony w ciele, umiera na krzyżu Golgoty. W Ewangelii Marka mamy napisane w 15 rozdziale, w 38 wierszu, że wtedy coś się stało. Zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry aż do dołu. A była to ciężka zasłona. To była zasłona, która była przynajmniej na kilka inci gruba. Aby zerwała się, do tego trzeba było albo potężnej siły człowieka, albo ponadnaturalnej siły. W tym czasie nikt nie użył siły. Ta świątynia, pomimo tego, że świątynia była murowana i pomiędzy miejscem świętym i najświętszym była wybudowana ściana, dalej wisiała, zagradzając drogę pomiędzy miejscem świętym a miejscem najświętszym. Ona została zerwana, symbolizując kres ofiar z zwierząt. Żydzi oczywiście zszyli ją i następnie ofiary dalej były sprawowane, a wszystko zostało przypisane nadnaturalnej mocy i przypadkowi po prostu. Niemniej nie było to przypadkiem. Chrystus był symbolizowany w postaci składanego baranka. Bo bezsprzecznie, jak napisał apostoł Paweł w jednym ze swoich ostatnich listów, bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom i był zwiastowany między poganami. Uwierzono w Niego na świecie. Wzięty został w górę do chwały. I właśnie do tej chwały został porwany również i apostoł Jan, widząc moment, kiedy niebo uznało poprzez tę słabość, poprzez śmierć, a nie mordowanie innych, uznało zbawienie. Łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Ja często myślę, że ten tekst powinien być mottem przewodnim każdego dnia. Czytany, studiowany, powtarzany. Łaską zbawieni jesteście. Nie chlubcie się. Pierwszy list do Tymoteusza 3,16. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg nas kocha, ponieważ nas stworzył. I dlatego, że nas kocha, dlatego sam postanowił nas uratować. Perła Pisma Świętego, Ewangelia Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Oto jakim jest Bóg. Plan zbawienia zakładał jedną rzecz. To jest teza i antyteza planu zbawienia. Antyteza planu zbawienia, jak czytaliśmy, stworzenie zapragnęło być Bogiem. Czytaliśmy o tym podczas naszego poprzedniego wykładu. Oto diabeł, szatan zapragnął być Bogiem. Stworzenie, potężny anioł. Wstąpię na górze narad, tam będę, zasiądę na najdalszej północy. Będę Bogiem, będę Mu równy. Natomiast plan zbawienia zakładał to. Bóg staje się stworzeniem. Czy jest większa miłość? Niektóre wyznania uznają, że Bóg posłużył się w zbawieniu aniołem, Bóg posłużył się kimś niższym. Nie, to nie jest prawda. Bóg w Chrystusie objawił się tutaj na ziemi. On sam wziął na siebie naszą winę i nasz grzech. Twoją winę i Twój grzech. Moją winę, mój grzech. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Jak czytamy w liście do Rzymian. Chrystus łączy człowieka na krzyżu z niebem w sposób wertykalny i łączy nas z sobą w sposób horyzontalny. Spłaca winę za grzech. Za grzech, który dzieli nas od Boga i nas, brata, od brata. Apostoł Piotr w 2 rozdziale, w 22 wierszu napisał: on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w jego ustach. Gdyby znaleziono, nie mógłby być ofiarowanym barankiem. Musiał być bez skazy, musiał być bez zmazy, musiał pokazać to, czego Adam nie był w stanie ukazać. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Ten tekst, jeśli do niego z powrotem wrócę, jest absolutnie zaprzeczeniem tego, co dzisiaj świat mówi. Bo kto to widział, kto to słyszał, aby nazywać srebro i złoto rzeczami znikomymi? Przecież ludzie potrafią się o to zabijać, mordować, nienawidzić, zdradzać. Ludzie potrafią sobie zdrowie zniszczyć, żeby mieć złoto, żeby mieć srebro, żeby być kimś. Potrafią to pokazać innym i uginają się, bo obwieszą siebie łańcuchami, które pociągają ich ku ziemi, tu w dół. Tu ich pociągają. Im więcej tego mają, tym ciężej jest im chodzić. Słowo Boże nazywa te rzeczy znikomością. Bo tam, dokąd bracie idziesz, tam, dokąd siostro idziesz, tam niestety tego nie zabierzesz. Jest pewna Amerykanka, która postanowiła pochować się w czerwonym Cadillacu, ale jest to jej wymysł. Jedna rzecz jest pewna, że chociaż ten biedny samochód został pochowany wraz z nią, to już nigdy silnik nie odpali. Natomiast złoto, które zostawiasz tutaj na tej ziemi dla swoich pokoleń, przyszłych ludzi, ileż w tym potrafi być czasami złości przy podziale, jak to podzielić, jak to połączyć, dom, spadki, niespadki. Ręce zacierają prawnicy, no bo dzięki temu, że są wokół nas grzesznicy, my jesteśmy prawnicy. Ja miałem z mówienia wierszy truje, także to nie jest jakaś wysokiej klasy literatura. Nie musicie tego popowtarzać. Jednak wiedzieć, że Jezus nas zbawił, to jeszcze nie wszystko. Słowo Boże mówi w liście Jakuba w 2 rozdziale w 19 wierszu, że demony również wierzą i drżą. I to jest to, co jest sednem. Wiara zmienia cię. Bo wiara musi być widoczna. Tak jest napisane w liście Jakuba. Wiara bez uczynków jest martwa. To znaczy jej nie ma. Jak ktoś jest martwy, to jest na cmentarzu. Jego nie ma. Jak wiara jest bez uczynków, to po prostu nie masz wiary. No, nie masz. Zatem pokaż mi wiarę. Pokaż mi swoje czyny. Postępowanie, sposób myślenia, to co mówisz, twój stosunek do bliźniego, twój stosunek do przykazań, czy robisz różnicę między braćmi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pokaż mi to. Chrystus na krzyżu w 23 rozdziale, 34 wierszu napisane jest, że miał zupełną świadomość tego, że ci, którzy go krzyżowali, nie mieli świadomości tego, co rzeczywiście robią. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I mamy przepiękny moment opisany w Ewangelii Łukasza, że spośród dwóch łotrów, którzy na początku naigrywali się z niego, w pewnym momencie do jednego z nich przyszło zastanowienie i ten jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czyś ty nie z Chrystusem, ratuj siebie i nas. Natomiast drugi rzekł coś innego i rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. Ten człowiek w ostatniej chwili swojego życia, być może na kilka minut, być może na kilka godzin, gdyż umieranie na krzyżu to był proces, to było męczeństwo, to była okrutna zbrodnia. Ten człowiek świadomy, że już teraz nikt go nie uwolni, wyznał publicznie słowa, które okazały się być zbawienne. Uznał, że Chrystus idzie do Królestwa Bożego. Jakie padły słowa w jego stronę? Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Myślę, że jedna rzecz okazała się w tym dialogu najpiękniejsza. To jest to, że człowiek ten umierał ze spokojem i z pewnością. 5 rozdział Księgi Objawienia, do którego wracamy, 6 wiersz. I widziałem pośrodku między tronem a czterema postaciami pośród starców stojącego baranka jakby zabitego. I 7 wiersz mówi tak. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. I znowu bądźmy tutaj ostrożni z tekstem, gdyż Biblia Tysiąclecia mówi bardziej wyraziście. On podszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. Nagle Jan jest świadkiem, że baranek podchodzi i bierze tę księgę. Jest to moment koronacji Jezusa Chrystusa. Kiedy niebo uznaje w Chrystusie Zbawiciela. Tego, który zapłacił twoją i moją winę. I rzeczywiście, w dalszej części Księgi Objawienia mamy napisane, że gdy to uczynił, natychmiast coś w niebie się dzieje. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem cztery postacie, 24 starców, a więc całe niebo, reprezentacja całego nieba, i każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności, a są to modlitwy świętych. I zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Niesamowite słowa. Chcielibyście należeć do rodziny królewskiej? Ci, którzy wierzą, należą. Problemem naszym nie jest to w życiu, że musimy coś uczynić, żeby tam należeć. Kwestia leży w tym, że powinniśmy się zachowywać tak, jak przystoi na powołanie nasze. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, w 11 wierszu jest napisane tak. To są cudowne słowa, jak napisał Jan. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg. A żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Czyż to nie jest cudowne? Macie żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. On zapłacił za wasz grzech. On jest zbawieniem, On jest ostoją, On jest jedyną nadzieją waszą. Księga Objawienia, 19 rozdział, 11 wiersz. Praktycznie ostatnie rozdziały tej księgi pokazują Chrystusa jako Króla Królów. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się Wierny i Prawdziwy. Gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, na głowie jego liczne diademy. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię Król Królów i Pan Panów. To była niesamowita scena, do której został przeniesiony Jan. To był moment, kiedy Jan poprzez łzy zobaczył, że potęgą jest słabość. Był świadkiem koronacji Chrystusa. Jako baranka. Tego, który zajął miejsce naszego adwersarza i jest od tego momentu jedynym orędownikiem. Twoim i moim. I Bogu niech będą dzięki za to, że nie musimy więcej płakać z przerażenia, że jesteśmy sami. Mamy Zbawiciela. Chciałbym prosić was, abyśmy mogli zakończyć modlitwą to nasze spotkanie i podziękować Bogu za to, że poprzez swoją miłość uczynił coś, czego prawdopodobnie żaden z nas ani nie miałby ochoty uczynić, a jeśli już, to bardzo dobrze by przekalkulowywał, czy to naprawdę się opłacił. Zbawił nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, aby uczynić z nas lud święty, sprawiedliwy i taki nas przyjąć. Powstańmy. Łaskawy Boże, który jesteś w niebie, przychodzimy przed Twoje najświętsze oblicze, aby podziękować Ci za tę wizję z 5 rozdziału Księgi Objawienia, gdzie widzimy Baranka Bożego, który podszedł do tronu i wziął księgę i tym samym został uznany za króla, bowiem król był tym, na którego głowę wkładano nie tylko koronę, ale dawano mu zwój, według którego ma rządzić. tak i później w 19 rozdziale tej księgi widzimy Go wracającego jako właśnie Król Królów i Pan Panów. Daj Ojcze, stał się także i Królem naszego życia, mojego i Twojego. Nasza wina, nasz dług w Nim są spłacone. Przez wiarę jesteśmy przyjęci na bazie łaski Twojej, jako ci, którzy są godni tego samego Królestwa, które On założył. Błogosław nas teraz, kiedy będziemy oddalali się do domów naszych i spraw, abyśmy następnego, kolejnego dnia, kiedy będzie wyznaczone, mogli spotkać się na tym miejscu, by dalej podążać ścieżkami Księgi Objawienia. Prosimy o Twoje błogosławieństwo przez imię Chrystusa Pana.